Chciałbym jeszcze przekazać miłe uczucie bratniej miłości przez pozdrowienia od mojej rodziny, która dzisiaj jest na konwencji w Starzęcu i prosili, aby wszystkich serdecznie tutaj pozdrowić. Myślę, braterstwo, że tak może zanim przejdziemy do rozważania, troszeczkę taka chwila refleksji. Tak siedziałem, bo wjechaliśmy na podwórko, brat Leszek mówi, no nie w brat Leszek, ale siostra Halina mówi, no nie wiem ile lat temu ja tutaj byłam. I w takie chwile refleksji, no ja dość dużo tutaj bywam. I tak się zastanawiam, jak to różnie bywało, że ta sala dość często w szwach pękała. Pamiętam czasy jeszcze na dole, a robi się w Biłgoraju coraz luźniej. Luźniej. A praktycznie wydaje nam się, że nas nie ubywa. I wydaje się, że pracę prowadzimy, a jednak coś się dzieje, że coraz jest mniej. Mam wielki może dylemat, bo cały czas myślałem, że spałem z pewnymi problemami przez tydzień czasu i jakoś za krótko chyba spałem, bo nie do końca przeanalizowałem i myślę, że to, co chciałem się na początku podzielić z braterstwem, pozostanie na jakiś tam czas w przyszłości. A w chwili obecnej chciałbym się podzielić rozważaniem, gdzie dzieliłem się w zborze i dzieliłem się na konwencji w Ciemnoszyja. Może to nie powiem to samo i tak samo, ale to samo będzie rozważanie z tych samych wersetów. Po prostu ten fragment Słowa Bożego bardzo mnie osobiście porusza. I myślę, braterstwo, że żyjemy. Z jednej strony mówimy o końcowym czasie. Z drugiej strony, jak patrzymy i zastanawiamy się, jaki to czas jest. Patrzymy na otaczający nas świat, sięgamy do Biblii, słuchamy wiele nauk Słowa Bożego, wierzymy w to, że Pan jest obecny, a na świecie się nic wiele, no, zmienia się. Ale patrzymy, że zmienia się jak? Proszę? No, nie, no na gorsze, ale patrzymy tak, budowle rosną. Proszę? Rozwija się wszystko wokół. Kolorystyka. Świat robi się jaki? Piękny. A ludzie? Coraz gorsi. Żyjemy w czasie, brat Leszek wspomniał tutaj, pogoni za doczesnością, za pieniądzem, za wszystkim. Bratelstwo, to nie tylko cały świat, ale i nam się to, jak to ten ksiądz zrobił? Gonimy bardzo. Całe społeczeństwo goni i my również co? Gonimy. I pytanie się nasuwa, no gdzie granice? Też często w szkole to w pewnym okresie tam się książki czytało o granicy, że są granice, które przekroczyć nie można. Brat Szymański tutaj wspominał, że czasami te granice, no nie tak przekraczamy, ale chcemy te granice sobie przesunąć, poszerzyć, żeby nam było jakoś wygodniej w życiu. Ale jakim życiu? Doczesnym. A co z życiem naszym duchowym? A Pan jest obecny po raz wtóry? No ktoś powie, a może to nieprawda? Bo jeśli by Pan był, to może tak by nie było. To jest rzecz niemożliwa. I dlatego tym naszym rozważaniem będą słowa, które są zanotowane w Ewangelii Mateusza. W 14 rozdziale, a od wersetu 20. Drugiego. A wnet przymusił Jezus uczniów swoich, aby wsiedli w łódź i uprzedzili go na drugą stronę, ażeby rozpuścił lud. A rozpuściwszy lud, wstąpił na górę z osobna, aby się modlił. A gdy był wieczór, sam tam był. A łódź już w pośrodku morza będąc, miotana była od wałów, albowiem był wiatr przeciwny. Lecz o czwartej straży nocnej szedł do nich Jezus, chodząc po morzu. A ujrzawszy go uczniowie po morzu chodzącego, zatrwożyli się mówiąc: obłuda to jest! I od bojaźni krzyknęli. Lecz wnet rzekł do nich Jezus mówiąc: ufajcie, jam ci to jest, nie bójcie się. A odpowiadając mu Piotr, rzekł: Panie, jeśliś Ty jest, każ mi przyjść do Ciebie po wodzie. A on rzekł: pójdź. A Piotr, wystąpiwszy z łodzi, szedł po wodzie, aby przyszedł do Jezusa. A widząc wiatr gwałtowny, zląkł się, a gdy począł tonąć, zakrzyknął: Panie, ratuj. A Jezus, zaraz wyciągnąwszy rękę, uchwycił go i rzekł mu: o małowierny, wszedłżeś wątpił. A gdy oni wstąpili w łódź, uciszył się wiatr. A ci, którzy byli w łodzi, przystąpiwszy, pokłonili się mówiąc: prawdziwie jesteś Synem Bożym. I przeprawiwszy się, przeszli do ziemi Genezaret. A gdy poznawszy go mężowie miejsca onego, posłali po wszystkiej onej okolicy krainy i przyniesiono do niego wszystkich, którzy się źle mają, i prosili go, aby się tylko pod ołku szatki go dotknęli. A ktokolwiek się dotknął, uzdrowieni są. Kiedy czytamy to, przepiękna lekcja w czasie pierwszej obecności naszego Pana. Pozostaje dla nas pytanie, czy to mamy traktować jako zdarzenie, które miało miejsce literalnie, czy mamy też traktować, że jest to pewna lekcja i dla nas żyjących w czasie, w której obecności. Nie chcę braterstwa pytać, bo ktoś powie, że może to traktować tylko jako zdarzenie. Można. Ale myślę, że cokolwiek przedtem napisane, to jest wszystko napisane ku naszej nauce. Więc już nas to pobudza, jaką lekcję możemy wyciągnąć dla siebie. Ciekawe, do tego jeszcze dojdziemy, że Pan Jezus zarzucił apostołowi brak czego? Wiary. Że wszystko, cokolwiek chcemy przyjąć, to możemy przyjąć tylko i wyłącznie czym? Wiarą. Wiarą. I myślę, że przy innej okoliczności wspomniał Pan Jezus, apostołowie wspomnieli, że według wiary Twojej niechaj Ci się co? Stanie. Czyli według wiary naszej. I wiara nam to pomaga rozeznać, czy ta rzecz się ma już, czy jest tu jakaś głębia, czy też nie ma. To wszystko się dzieje w naszej wierze, z naszym przekonaniu. I to nam pozwala, czy chcemy to przyjąć, czy też nie. Ale, braterstwo, chciałbym, zanim przejdziemy do rozważania takiego bardziej ścisłego tego fragmentu, chciałbym, abyśmy popatrzyli na to wydarzenie jeszcze troszeczkę w kontekście wcześniejszych wydarzeń. Cóż wcześniej się wydarzyło? Coś bardzo ciekawego, może ja przeczytam. Albowiem Herod, pojmawszy Jana, trzeci werset, związał go i wsadził go do więzienia dla Herodiady, żony swojej. Dlaczego to dla żony uczynił Herod? Co to takiego było, że on dla żony Jana Chrzciciela? Co mu Jan wypominał? Cudzołóstwo, prawda? Ale zauważmy, że on to zrobił nie dla siebie, tylko dla kogo zrobił? Dla żony. Może tych szczegółów, tego znaczenia, dlaczego, co to znaczy, nie będziemy mówić. Ale dla żony to uczynił. Dlaczego? I wsadził do więzienia dla Herodiady żony Filipa, brata swego. Czyli ten drugi człon już mówi, że on pojął żonę, która była żoną brata. I mówi dalej. Bo mu Jan mówił, nie godzi się jej mieć. Ale gdy on chciał zabić, bał się ludu, albowiem go za proroka mieli. A gdy obchodzono dzień narodzenia Heroda, tańcowała córka Herodiady w pośrodku gości i podobała się Herodowi. Stąd pod przysięgą obiecał jej dać czegokolwiek zażąda. Pod przysięgą. No, znamy taki werset, dość często czasami wspominamy, że przez siebie samego przysiągł Bóg. Przysięga to już znaczy, że jest rzecz jaka? Nieodwracalna. Mówi przysiąg, że czegokolwiek zażąda. Ja myślę, że Herod się spodziewał, że zażąda czego? Majątku. Ale zażądała czego? Głowy Jana Chrzciciela. Ja myślę, braterstwo, że to zdarzenie miało miejsce, że ona otrzymała tą głowę Jana Chrzciciela na misie, to sprawił jej wspaniały co? Co sprawił? Taniec. Braterstwo, taniec. Taniec sprawił to, że doprowadziło do ścięcia Jana Chrzciciela. Jan Chrzciciel został ścięty. Ja myślę, braterstwo, komentarze tych wersetów są duże, ale ja nie chciałbym komentować głębi takiej, tylko coś Jan Chrzciciel robił. On napiętnował grzech. Napiętnował niemoralność. I jeśli to jest niewygodne, to trzeba takiego co? Usunąć. To ma pewne braterstwo przełożenie. To działo się w czasie pierwszej obecności naszego Pana. To ma też pewne przełożenie na czas dzisiejszy. Że jeśli zechcemy napiętnować otwarcie grzech, niemoralność, bardzo szybko możemy zostać usunięci. To dotyczy szczególnie może i narzędzia mówczego. Taki brat staje się bratem trudnym, niewygodnym, a więc trzeba go pozbawić tego. Może nie otwarcie, ale nie da mu więcej sposobności usługi. Więc on nie będzie miał możliwości nawet o tym, co? Mówić, co się dzieje. To tylko tak nawiasem. Chciałbym wspomnieć, bo rozważanie będzie nasze, zaraz przyjdziemy, ale kiedy jeszcze mi tak na myśl przychodzi, w objawieniu 20 rozdział, 4 werset, i widziałem dusze pościnane dla świadectwa Jezusowego. Że ci, co prawo zechcą żyć, zostaną odcięci. Zostaną ścięci. Oni się staną niewygodni. W tak zwanym chrześcijaństwie. Dobrze by było, braterstwo, żeby w naszej społeczności tego nie było. Ale wiemy, że dzisiaj są tak środki przekazu, że bardzo szybko wszystko przenika. Czy to się nie będzie działo? Ja chciałbym tylko wspomnieć na pewien fragment z proroctwa Izajasza, 30 rozdział. To nie jest dzieło przypadku, bo to już było wcześniej, jak gdyby w proroctwie wspomniane, 30 rozdział, 8 werset. A teraz idź, napisz to na tablicy przed oczyma ich i na księgach to wyrysuj, aby to trwało do dnia ostatecznego aż na wieki wieków. Że ten lud jest odporny, synowie kłamliwi, synowie, którzy nie chcą słuchać zakonu pańskiego, którzy mówią widzącym, nie miewajcie widzenia, a prorokom, nie prorokujcie nam, co jest prawego, mówcie nam rzeczy przyjemne, prorokujcie nam oszukanie. Co słuchać dzisiaj, czy chce słuchać? Rzeczy przyjemne. Dla kogo? Dla ucha. Mówi nie to, co zakon mówi, nie to, co prawo mówi. To te wykłady, te rozważania stają się niepopularne. Mówcie nam coś, co jest przyjemnego, coś, co dzisiaj jest na topie. To, co dotyczy całego społeczeństwa, otaczającego nas świata. Mówcie nam o tym. Nie mówcie nam o tym, co mówi Słowo Boże. I tak się dzieje braterstwo na wiele spraw. Chcemy patrzeć z innych punktów. Z punktu widzenia nauki, filozofii, socjologii, może i innych jeszcze dziedzin, ale nigdy nie chcemy, daleko chcemy odejść od tego, co Słowo Boże mówi, bo Słowo Boże to jest prawo pochodzące od kogo? Od Boga. I ono, to co brat Leszek wspominał, ono napiętnuje grzech. I to staje się jakie? Niewygodne. Tak jak stawał się Jan Chrzciciel niewygodny dla Herodiady. Bo ona szła, uprawiała niemoralność. Jeżeli się mówi o niemoralności, to trzeba go usunąć. Jeżeli się mówi o przekroczeniu zasad, a ja przekraczam, to wszystko będę robił, aby pozbawić tego, który to mówi. Ja myślę, że braterstwo, że nadchodzi taki czas, apostoł to określił, że są to czasy jakie? Trudne. A mu wspomnieliśmy, no czas jest dość przyjemny. Kiedy się popatrzy na piękne budowle, zmieniające się ulice, obiekty, rynki miasteczek. No aż cudownie. Chciałoby się powiedzieć, chce się co? Żyć. Ale co się dzieje dalej z człowiekiem? Dalej patrzmy na ten kontekst. Mówi... To usłyszawszy, Jezus ustąpił stamtąd w łodzi na miejsce puste, osobne, a usłyszawszy lud, szli za nim pieszo. Pan Jezus, kiedy usłyszał, tutaj mówi o śmierci Jana Chrzciciela, uszedł. Zastanawiałem się mocno, ale inny ewangelista Łukasz mówi, że doniesiono Herodowi, że jest drugi. Jest drugi po Janie Chrzcicielu. I Herod zażyczył sobie, aby się z nim, z Panem Jezusem, spotkać. Lecz Pan Jezus nic nie mówił, tylko uszedł, nie chciał spotkania z tymi, którzy czynią grzech. Z tymi, którzy są niemoralni. Bo to spotkanie by nie przyniosło żadnego co? Pożytku, efektu. Oni by swojego życia nie zmienili. A więc Pan Jezus odszedł, ale lud szedł za nim. I znaleźli się w miejscu. Mówi, a gdy nadszedł wieczór, szedł lud, Pan Jezus ich uzdrawiał, a gdy nadchodził wieczór, przystąpili do uczniów jego, mówiąc, Panie, miejsce puste tu, a czas już przeminął, rozpuść ten lud, aby odszedłszy do miasteczek, kupili żywności. A Jezus im rzekł, nie potrzeba odchodzić, dajcie wy im jeść. Pan Jezus mówi, dajcie wy im jeść. Jak do tej pory, jeżeli trzeba było zakupić pokarmu, to kupowali pokarm i dawali jeść. Mówi, ale taki duży lud idzie, no jak nakarmić taką dużą rzeszę? Pan Jezus mówi, dajcie wy im jeść. tego, czego do tej pory nigdy od Pana nie słyszymy, nie słyszeli. A oni urzekli: nie mamy tu tylko 5 chlebów i 2 ryby. 5 chlebów i 2 ryby. Przynieśli to do Pana Jezusa. Pan Jezus błogosławił i dawał uczniom, a uczniowie dawali ludowi. Dlaczego o tym wspominam? To wspomnę na końcu. I w ten sposób nakarmili ile? 5000 osób. Wyobraźmy sobie, konwencja liczyła 1000 osób. A tam nakarmić 5 razy tyle. No, czy to jest łatwo? Był porządek, usiedli w rzędach, ale tyle było nakarmionych. I co? I mówi jeszcze, że zebrano 12 koszy ułamków. Tak się rozmnożył chleb, 2 rybki, że wszyscy byli najedzeni. Myślę, że wielka radość w sercach uczni, bo Pan ich użył do nakarmienia. Jak do tej pory takiej sposobności nie mieli, Pan błogosławił, łamał, rozdawał chleb, a oni rozdawali komu? Ludowi. Pan ich użył. Nazbierali 12 koszów ułamków. Nasze wyobrażenie, no kosze, najprawdopodobniej to były coś w rodzaju plecaku, które apostołowie z sobą nosili. Użył uczni do nakarmienia, a przecież mógł uczynić to sam. Jeżeli mógł rozmnożyć chleb, to mógł ich osobiście też i co? Nakarmić. Ale Pan, działając w ten sposób, objawił uczniom nadchodzącą moc i chwałę wielkiego Króla Świata, że On jest mocen nakarmić duże rzesze. Uczniowie może spodziewali się już po tym fakcie, że bardzo szybko zostanie ustanowione królestwo. Widzieli już swoją rolę w tym królestwie i nie chcieli opuszczać Pana i płynąć na drugi brzeg. I ten zapis podaje, że przymusił ich. Dał im w ten sposób możliwość, żeby znaleźli się nie z Nim, ale osobno. Do przemyślenia może tego cudu, do porozmawiania między sobą bez Jego udziału. Zapis nam nie podaje, o czym rozmawiali, jak wsiedli do łodzi. Bo jak zaczęła się burza, to na pewno mocno pracowali. Ale oni chcieli być z Panem. Ale myśleli, dlaczego ich wysyła tam. Myśleli o tym, że od tej chwili Pan Jezus zacznie ich używać do błogosławienia całemu narodowi. Nadchodziła noc. Pan uczni wyprawia przez morze na drugi brzeg. Sam udaje się na górę dla modlitwy. Morze wzburzone, wiatr przeciwny. Jak płynąć? Łódź z uczniami miotana, a o 4:00 straży wszedł Pan. Uczniowie krzyczą. Nasz przekład podaje obłuda, inny przekład zjawa to. Obłuda, to nie może być Pan. Lecz on mówi: ufajcie, jam to jest. Ten apostoł Piotr, jak zawsze prędki, mówi: Panie, jeśliś Ty, każ mi przyjść do Ciebie po wodzie. Pan mówi: pójdź. Piotr idzie, a gdy popatrzył na boki, na zburzone morze, na tę falę, zaczyna tonąć. Tonie. Wyrywa się z jego piersi: no Panie, ratuj mnie, bo ja tonę. Pan wyciąga rękę, uchwycił go i mówi: o małowierny, przedrzeź co wątpił. Spróbujmy to braterstwo przenieść. Była noc. Pan wyprawia swoich uczni, daje polecenie. Idąc na wszystek świat, każcie Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Pan wysyła swoich uczni, bo wiedział, że jego misja dobiega końca. Sam udaje się na górę. Zapis podaje dla modlitwy. 14 rozdział Ewangelii Jana mówi, 3 werset. Idę do Ojca, abym wam co? Przygotował miejsce. Czyli nie miał być cały czas ze swymi uczniami, tylko udaje się do Ojca. Łódź z uczniami na wzburzonym morzu wskazuje na doświadczenia wierzących w wieku Ewangelii. Na prawdziwy Kościół, który musi stawiać czoła, wytężać siły, mocno pracować przeciw trudnościom i prześladowaniom, właściwie rozpoczętych od pierwszych chrześcijan. Walka ze skłonnościami starej natury. Walka, wspominamy, że mamy trzech wrogów: świat, ciało i szatan, z którymi musimy ciągle, Kościół przez cały wiek Ewangelii stacza walkę. A tym bardziej w tym czasie, w którym nam przyszło żyć. Jeśli przeciwności istnieją i dzisiaj, to jest dowodem, braterstwo, że powołanie jeszcze trwa. Aczkolwiek niektórzy mówią, że takiej możliwości nie ma. Ale jeśli są trudności, jeśli jest walka, to znaczy, jeśli jest morze wzburzone, to znaczy, że jeszcze powołanie trwa. Przez kogo ta burza została wywołana? Tą burzę na morzu wywołuje zawsze kto? Wiatr. Tam zapis podaje, że wiatr. Ale kto stał za wiatrem? Przeczytajmy, braterstwo, inne słowa z Ewangelii Marka, 4 rozdział, a werset 39. Podobne zdarzenie. Pan Jezus jest w łodzi, tylko czy w tej łodzi co robił? Spał z uczniami. I też była burza. I uczniowie przychodzą, no, nauczycielu, nic cię to nie obchodzi, że my to co? Giniemy? Ty sobie śpisz? Pan Jezus stał i mówi tak, i rzekł morzu: umilknij, a uśmiesz się. I przestał wiać co? Wiatr. Mówi: umilknij, uśmiesz się. I też zarzucił: przedżeście wy jesteście jacy? Małowierni, bojaźliwi. I mówi, no a ktoś by powiedział, no dobrze, co znaczy? Co znaczą te słowa umilknij? Tych samych słów użył też ewangelista Marek, zanotował przy innej okoliczności. A gdy był w bożnicy, pierwszy rozdział od 23 wersetu, a gdy był w bożnicy, ich człowiek mający ducha nieczystego, który zawołał mówiąc: ach, cóż my z Tobą mamy, Jezusie Nazarejski? Przyszedłeś, abyś nas wytracił. Znam Cię, ktoś jest, żeż On święty Boży. I zgromił go Jezus, mówił: umilknij, a wynieś z niego. Do kogo te słowa skierował? Do złego ducha. A więc możemy wnioskować, że za burzą stał on wielki przeciwnik, który wywołał tą burzę. Teraz ta mała garstka znalazła się na morzu. Pana już nie ma, Pana z nim nie ma. Pan udał się do góry. Pana nie ma. Ja spróbuję ich wszystkich co? Zatopić. Bo po to było wywołanie tej burzy. A może to wskazuje nam na społeczeństwo. Wzburzone morze na wzburzone społeczeństwo. Społeczeństwo jest wzburzone, nieprzyjazne, Gdy szatan użyje swoich wpływów, wtedy zaczyna wiać wiatr. Lecz o czwartej straży szedł kto? Pan szedł. I braterstwo, tu by trzeba było wspomnieć, że noc dzieliła się na trzy lub na cztery straże. I tutaj jest wspomniane, że szedł o czwartej straży, czyli o której straży? Ostatniej straży. Nie szedł o pierwszej, nie szedł o drugiej, o trzeciej, ale o czwartej. Czyli gdybyśmy powiedzieli na noc, to nad samym ranem, nad świtem. Straż czwarta była ostatnią strażą nocną i w niej uczniowie widzieli Pana chodzącego po morzu. Nie widzieli Go w pierwszej, drugiej, trzeciej. Pomimo, że prowadzili walkę z żywiołem, pokonywali trudności, ale w czwartej straży warunki się zmieniły. Zauważmy, braterstwo, że warunki się nie zmieniły. Wiatr też co? Wiał i morze było zburzone. Czyli o czwartej straży warunki się nie zmieniły. Dlaczego o tym wspominam? Bo nieraz może powstać taka myśl, że jeśli Pan jest obecny, to nie może, warunki na świecie muszą ulec co? Zmianie. A ten zapis podaje, że Pan chodzi po morzu, a morze jest jakie? Wzburzone. Morze wzburzone i wiatr przeciwny wiał we wszystkich czterech okresach, czyli w czterech tych strażach nocnych. Pomimo, że Pan chodzi po morzu, co to oznacza? Pomimo faktu, że Pan jest obecny, warunki na świecie się nie zmieniają. Chociaż chcielibyśmy, żeby się nieraz zmieniły. Lecz ten pokój, który ma być sprawiony, on nie nastąpi dopiero troszeczkę później. Nie zapanuje pokój od razu w czasie, w początkowej fazie, w której obecności naszego Pana. I tego nie należy nam się nawet spodziewać. Dlatego dla wielu wierzących może ten fakt, tak jak dla tych uczniów, oni patrzą na Pana i mówią, że to jest co? Zjawa, że to jest ułuda, że jest rzeczą niemożliwą, żeby to był Pan. Jeśli taki sztorm, wiatr wieje, takie warunki na świecie, to jak to może być Pan obecny? Dlatego mówią, ułuda to albo fakt. Bo jeśli by Pan był, nie byłoby na świecie tyle zła, tyle nienawiści, tyle niepokoju, tyle wojen. Nam, braterstwo, przyszło żyć w czwartej straży nocnej. W czwartej straży. Pojawiają się wątpliwości. Dość często. Czy Pan jest, czy Go co? Nie ma. Czy to jest fakt? Czy to jest ułuda? Czy to jest złudzenie? Ufajcie. Jam to jest. To jest sprawa naszej wiary, mojej, każdego z was. Czy chce w to uwierzyć, czy nie? Tak jak wspomniałem, że jeśli żyjemy jeszcze w czwartej straży, to znaczy, że powołanie jeszcze istnieje. Że możemy się stać członkami jednego ciała. Lecz ta wspomniana czwarta straż nocna może również oznaczać szczególną próbę. Szczególną potrzebę czuwania, badania dowodów i znaków obecności Pańskiej, badania słów prorockich, a także badania samego siebie, czy jestem klasą mądrych paniem. My dość często chcielibyśmy, a kto jest tam głupią panną? Ale my badajmy samych siebie, czy ja jestem mądrą panną. Żebyśmy badali samych siebie. Bo szczególne doświadczenia mają nastąpić w tym okresie. A jakie doświadczenia między tymi pannami nastąpiły? Na jakim punkcie? Proszę? Podział. Na punkcie oleju. Zauważmy, dajcie nam oleju, bo nam lampy nasze co? Gasną. Na punkcie oleju, że brakło oleju, żeby się spotkać z kim? Jeśli brakło oleju, to brakło światła, żeby się spotkać z Panem. A więc próbą nie był sam fakt obecności naszego Pana. Bo wszystkie 10 panien wierzyły co? Wyszły wszystkie 10 panien na spotkanie z Panem. Tylko dla niektórych brakowało światła. Dlatego badajmy samego siebie, czy my mamy na tyle światła. I czy jest to ten, bardzo ten czas. Co 25 rozdział, bo można spotkać tłumaczenia, że ten, to, co w 25 rozdziale napisane, to należy jeszcze do przyszłości. Czy należy do przyszłości? No, najlepiej to odłożyć wszystko na przyszłość, prawda? Bardzo ciekawie rozpoczyna się 25 rozdział. Wtedy kończy 24 rozdział, a 24 rozdział mówi o czym? Panie, jaki znak przyjścia Twego i dokonania świata? Pan Jezus daje odpowiedź o wydarzeniach, jakie będą w świecie się działy i mówi, i 25 rozdział też zaczyna, już nie, że to dotyczy świata, ale mówi, wtedy podobne będzie królestwo, jakie? Niebieskie. Wtedy, czyli mówi teraz o tym czasie, jak to będzie wyglądać wśród ludu wierzącego. Wśród ludu wierzącego. Czyli w tym samym czasie, gdzie te wydarzenia będą się działy, teraz przenosi to, że tak będzie wyglądać wśród ludu wierzącego. Nie chciałbym, myślę, że osobne by było tutaj zagadnienie, całą przypowieść tłumaczyć. Ale mówię, że tam próbą była brak oleju. Pan Jezus mówi, ufajcie, jam to jest. I jeden z tych uczniów okazał wielkie zaufanie do Pana. Panie, jeśli to Ty, to każ mi przyjść do Ciebie. Piotr okazał wielkie wyznanie swojej, tymi słowy, wielkie wyznanie swojej wiary. Jeśli to Ty jesteś, to każ mi przyjść do Ciebie. Piotr. Działo się to w czwartej straży nocnej, czyli w czasie, w której obecności. Jest to nasze, tak jak Piotra, wyjście na spotkanie z Panem. Jest to nasze otworzenie serc na spotkanie Pana. W objawieniu w 20 rozdziale, 3 rozdziale, a 20 wersecie mamy tak wspomniane. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto usłyszy głos mój, otworzy drzwi, wnijdę do niego i będę z nim wieczerzał. Pan nikogo co? Nie zmusza. Mówi, oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli chcesz mnie przyjąć, otwórz drzwi swego serca. A jeśli nie otworzę? To co? Pan nie wejdzie. Ale jeśli uzna, że był słyszany i nie otworzył, to znaczy, że pójdzie do innego, do innych drzwi, do innego domu, do innego serca. I już drugi raz do nas nie przyjdzie. Moglibyśmy tutaj z przypowieści, z pieśni cytować, ale myślę, że tutaj mówi, że Pan uznaje nasze prawo do otwierania drzwi. Czy my chcemy, czy nie? Pan nikogo nie zniewala. I Piotr uczynił wielkie wyznanie wiary. Jeśli jesteś Ty, to pozwól mi pójść do Ciebie. Pomimo burzy, pomimo różnych trudności, mówi, pozwól mi iść do Ciebie. My również powinniśmy mieć podobny charakter, zupełne zaufanie. Lecz w pewnym momencie Piotr, odwracając wzrok od Pana, patrząc na otaczające go morze, na otaczające niebezpieczeństwo, trudności wywołane przez morze, zaczyna co? Tonąć. Podobnie jest z nami. Ja myślę, braterstwo, że jeśli utracimy z oczu, stracimy z widoku Pana, wzrok kierujemy właśnie na te światowe różne pokusy i powaby, które w dzisiejszych czasach istnieją, bardzo szybko możemy utonąć. Bardzo szybko możemy utracić ten kierunek, który wybraliśmy. Bo możemy zupełnie inaczej żyć. Ta różnica między prawdziwie wierzącym a przyznającym się tylko do wiary może się zatrzeć. Przecież będzie sympatycznie, miło, będzie nas dużo, przyjemnie. Ta sala będzie pękać. A ona pustoszeje. Ponieważ warunki pustoszeje. Bo Pan przedstawia swoje prawo. I czy to jest dziwne? W czasie pierwszej obecności naszego Pana, kiedy tak wiele chodziło za naszym Panem, ale przyszedł pewien moment, że twarda to jest mowa. Któż jej słuchać może? I zaczęli powoli odchodzić. I on ich dwunastu, na tych dwunastu patrzy, czy wy chcecie co? Odejść. A oni mówią, Panie, do kogoś pójdziemy? To Ty masz słowa żywota. A więc te nauki dla wielu stają się trudne. Po co ja mam te zasady wykonywać? Po co ja mam żyć moralnie? Brat Leszek wspomniał, że jak żona się znudzi, to po co ja ją opuszczę, a wezmę sobie inną, którą się nudził nie będę. Piękniejszą. Po co mi takie zasady? Kiedy ja mogę mieć zadowolenie już teraz. Po co mi myśleć o zadowoleniu? Co? O radości w przyszłości. A my byśmy chcieli mieć radość w przyszłości i wielkie zadowolenie teraz. I dość często zadowolenie przede wszystkim cielesne. Powstają wątpliwości, braterstwo, kiedy tracimy wzrok z Pana. Pojawia się kryzys wiary. Sens naszego postępowania, sens naszego poświęcenia. Tracimy wiarę w obecność Pańską, zaczynamy tonąć. Co wtedy? Myślę, że możemy zawołać jak Piotr. Panie, ratuj. Pan ratuje, ale mówi, o mało wierny. A więc jest dla dzieci Boże zapewnienie, zapewniona pomoc Pana. Jeśli tylko i wyłącznie o taką pomoc, co? Poprosimy. Jeśli o taką pomoc poprosimy. A myślę, że prośby zasyłamy przez nasze modlitwy. Wszyscy obecnie potrzebujemy pomocy. Bo w przeciwnym razie utoniemy. W czym? W morzu ludzkich namiętności, w morzu ludzkiego zrozumienia, ludzkich pragnień i dążeń i ludzkiego sposobu postępowania i życia. To jest może dobre w świecie, ale nie zawsze jest dobre dla tych, co wybrali inny kierunek. Dla tych, którym Pan powiedział, płyńcie teraz na drugi brzeg. Pan uratował Piotra, a gdy wstąpili w łódź, uciszył się wiatr. Nie mówi, że uciszyło się co? Morze. Ale uciszył się wiatr. A jeśli się wiatr uciszył, to i ucieszyło się co? Morze. Co to oznacza? Kiedy zostaną połączeni ci, co żyli w czasie czwartej straży, z tymi, którym przyszło żyć w pierwszej, w drugiej i trzeciej, czyli cały Kościół zostanie połączony z Panem, warunki dopiero na świecie ulegną co? Zmianie. Wiatr nie wieje. Dlaczego? Bo szatan zostanie związany. A jeśli szatan zostanie związany, to ustaną ludzkie przeciwności. Rozpocznie się wspaniałe królestwo, które z dnia na dzień będzie wzrastać. Bo jak zapis podaje, a gdy przyprawili się na drugi brzeg, to miejsce docelowe, zaczęli przynosić wszystkich, którzy się źle mają. Rozpocznie się wspaniałe dzieło, dzieło restytucji. Obłuda to czy fakt? Tam była rzeczywistość. A my, braterstwo, mamy ten wybór. Uznać, że to jest rzeczywistość, że Pan jest obecny, lub że to nie jest. Czyli jest to tylko nasze, tych, co wierzą, to jest złudzenie. Wynieśmy z tego wydarzenia jak najwięcej dla siebie. To, że są trudności, to nie oznacza, że nie ma Pana. A jeśli są trudności, to znaczy, że stary porządek jeszcze istnieje. Istnieje również i powołanie. Ale, braterstwo, pozostaje jeszcze jedno pytanie, które może nurtować. Przecież tych 12, ci uczniowie, tak długo przebywali z Panem, tak wiele rozmów prowadzili, mieli możliwość obserwować to wydarzenie o nakarmieniu 5000 osób. Dlaczego u nich powstały wątpliwości? Dlaczego u nich powstały wątpliwości? Łuda to jest czy fakt? Czy to jest wręcz przeciwnie, nawet nie takie, tylko że to, co widzieli, to mówią, to jest obłuda, to nie może być fakt. Dlaczego powstały te wątpliwości? Proszę? Brak wiary to Piotr tonął i tracił wiarę. Dlaczego u nich powstały wątpliwości? Ja myślę, że Pismo Święte bardzo się dobrze uzupełnia. Może przeczytajmy słowa z Ewangelii Marka, 6 rozdział. Który opisuje to samo wydarzenie. I wstąpili do nich, kończy to wydarzenie, 6 rozdział od 51 wersetu czyta. I wstąpił do nich w łódź, uciszył się wiatr, a oni się sami w sobie nadal zdrąpnieli i zdziwowali, bo nie zrozumieli ze strony chleba, gdyż serce ich było zdrętwiałe. No i braterstwo, nam tylko pozostaje rozszyfrować to. Co znaczy nie zrozumieć Pana ze strony chleba? Jeśli nie zrozumie się Pana ze strony chleba, to mówi, że serce jest zdrętwiałe. Co znaczy nie zrozumieć ze strony chleba? Proszę. No. Pan Jezus uczynił wspaniały cud. Dał pokarm. I oni widzieli, że ten pokarm jest przygotowany dla całego narodu w tym czasie izraelskiego. Widzieli, że mogą być użyci. A tu mówi, nie zrozumieli go. A dlaczego go nie zrozumieli? Bo serce ich było jakie? Zdrętwiałe. O nieutyłe, zdrętwiałe. Ja myślę, braterstwo, Pan im pozostawił tą możliwość nad zastanowieniem się, nad wydarzeniem tym nakarmienia. Zapis nam nie podaje, co oni między sobą rozmawiali. Czy widzieli to, czy tylko myśleli o sobie, że oni będą mieli wielkie stanowisko w nadchodzącym królestwie. Nie widzieli tej głębi królestwa, które ma nastąpić. Ewangelista jeszcze może przeczyta, Marek dodaje, 16 rozdział, a 14 werset. Mówi, na ostatek się onym 11 wespół siedzącym ukazał i wyrzucił im na oczy niedowiarstwo ich i zatwardzenie serca, iż tym, którzy go widzieli wzbudzonego, nie wierzyli. Zatwardzenie serca polegało na tym, że brakowało czego? Wiary. Brakowało wiary. Jeśli brakowało wiary, jakiej wiary? Mówi, to jest zjawa, ale co ma wspólnego, że nie zrozumieli go ze strony chleba? Brakowało im wiary we wtórą obecność. Nie zrozumieli go ze strony chleba, dlatego im brakowało wiary, że nie widzieli Pana. Że to jest On. Mieli wątpliwości. Nie zrozumieli tego, że jeśli Pan miał moc nakarmić 5000 osób, uczynić tak wspaniały cud, to cóż dla Niego jest chodzić po morzu, prawda? To cóż dla Niego. I myślę, braterstwo, dla nas to też jest lekcja. Żebyśmy, cóż jest dla Pana być obecnym po raz wtóry, a niewidzialnym? Cóż to dla Niego, jeżeli taką moc, co wspomniane jest, że dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. No to cóż to dla Niego jest? Nie zrozumieli ze strony chleba. Nie zrozumieli tego, że Pan ma taką moc. Miał moc w czasie pierwszej obecności. A jeśli wypowiedział te słowa po swoim zmartwychwstaniu, to jest jeszcze większą moc otrzymał po swoim zmartwychwstaniu. Dla Niego nie ma problemu być obecnym po raz wtóry. To dla nas może być problem tylko i wyłącznie zrozumieniu tego faktu. Dlatego rozszerzmy nasze serca, abyśmy mogli tą prawdę, to Słowo Boże przyjmować. Żyjemy w czasie tej czwartej straży, że morze zburzone, ono nas mani swoimi powabami. W życiu nam brakuje najwięcej czasu na rzeczy jakie? Duchowe. Bradleszek mówił o pieniądzach. Nie, brakuje nam najwięcej czasu na rzeczy duchowe. Najwięcej czasu, brakuje nam czasu na rzeczy duchowe. Zauważmy, że pracujemy 6 dni w tygodniu, ale brakuje nam nawet tego wolnego czasu ten dzień, który... 7. Brakuje nam czasu. Ja nie mówię, żeby nie pracować, jeżeli ktoś musi. Ale ogólnie rzecz biorąc, najwięcej na... I to niezależnie, czy młodszy, czy starszy. To, co mówię, to, braterstwo, ja myślę też i przede wszystkim o sobie. Gdzie może z perspektywy czasu wydawało mi się, że będę miał więcej czasu, a okazuje się, że za dużo czasami wprowadza się do domu złodziei czasu. My nawet nie wiemy, co nam kradnie. Jak nie telewizor, to komputer. Nie chcę wymieniać wiele innych rzeczy. Ale po prostu sami wprowadzamy. Sami wprowadzamy. I mówimy tak, że na zebranie nie pójdę, bo mi stanął lew na drodze. Ale my tego lwa sami wyprowadziliśmy dość często, żeby on nam przeszkadzał w pójściu. I życie nasze tak polega, braterstwo, przyszło nam żyć w takim okresie czasu. W szczególnym okresie czasu. Z jednej strony Pan obecny po raz wtóry, z drugiej strony świat, ciało i szatan naciera bardzo mocno. A myślę, że żyjemy w czasie wyzwalających się sił demonicznych. Myślę, że szatan nie pracuje nad światem, ale pracuje nad ludem Bożym. On pracuje nad nami. I nie myślmy, że On nam powie, że to, co robisz, jest złe.
On nam powie, że to, co robisz, to jest wspaniałe. Wręcz przeciwnie, to, co uczynisz, bądź to, co powiesz, to przyniesie wielką chwałę, wielkie zadowolenie u Pana Boga. On nam zupełnie inaczej ukaże to. I dlatego musimy mocno badać nasz stan serca, żebyśmy umieli rozeznać, czy to, co chcemy czynić, podoba się Panu Bogu. Przyjmujmy rzeczy wiarą. Nie chciejmy pewnych rzeczy dotknąć, namacać. Mamy dowody potwierdzające fakt, w jakim czasie żyjemy. Ktoś by powiedział, no jakież dowody mamy? Ja myślę, że przede wszystkim to naród izraelski. I myślę, że tu wszelkie rozmowy mogą się ucinać, bo mówi, spójrzcie na drzewo figowe. Spójrzcie i na inne drzewa, co się dzieje. I podnoście swe głowy, bo wybawienie jest bardzo blisko. I obyśmy dostąpili tego stanu, żebyśmy się spotkali wraz z naszym Panem w Jego Królestwie. Tego braterstwo życzę, jak sam gorąco pragnę.